To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 93. Dzisiaj opowiem o tym, jak się motywują. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Jeździłem sobie niedawno Teslą. Zdarzyło mi się to po raz drugi. Miałem taką okazję i taką szansę. Zostałem zaproszony i zupełnie niespodziewanie zostałem zaproszony właśnie do tego samochodu, więc usiadłem za kółkiem kierowcy i robiliśmy transmisję na Facebooku, Facebook Live. I tam w komentarzach pojawiały się pytania dotyczące tego, jak to ja robię, że tak dobrze mi idzie ta moja praca, że mam takie efekty, jakie mam. To było pierwsze pytanie. Ja na to pytanie odpowiedziałem, a później pojawiło się kolejne pytanie dotyczące tego, jak ja się motywuję. Jak ja się motywuję do tego, żeby się do pracy zebrać, bo przyznałem się, że wcale to nie jest dla mnie takie łatwe, że też tak mam, że mam dni, kiedy po prostu robota mi się nie klei, albo kiedy po prostu mi się nie chce. Nie różni się tutaj w zasadzie od nikogo innego. Łukasz zadał to pytanie. Napisał tak. Dojście do kompromisu nie jest pewnie łatwe, skoro masz tak jak większość z nas, że tobie też nie chce się pracować. Zmotywowanie siebie do pracy musi być trudne. No i właśnie, jak siebie motywujesz do znajdowania kompromisu? Odmurzasz się i wracasz do tematu? Czy może tłumaczysz sobie, że to, co robisz, jest fajne, a przy okazji zarobisz? Jak to jest, bo niewątpliwie pewnie nie tylko w moich oczach jesteś tytanem pracy. Dzięki, Łukasz, za to pytanie. Tytanem pracy. Jak się dobrze nad tym zastanowię, to wcale mi się nie wydaje, że jestem aż takim dużym tytanem pracy, bo często widzę, że rzeczywiście się obijam po prostu, mówiąc zupełnie wprost. No ale z drugiej strony, jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że patrzymy na to, jakie ja efekty osiągam, jakie efekty osiągają inni, to rzeczywiście można dojść do takiego wniosku. Zacznę temat motywacji, czy mojego podejścia do motywacji, od tego, że u mnie podejście moje do takiego samomotywowania się nie jest stałe, ono się zmienia w czasie. Ale już na samym początku chcę też powiedzieć, że motywacja jako taki temat główny moim zdaniem jest mocno przereklamowana i wolę tutaj posługiwać się innymi terminami, jakimi to za chwilę do tego dojdziemy, ale na początek opowiem wam taką historyjkę. Kiedyś, dawno, dawno temu pracowałem w wydawnictwie informatycznym. Byłem w tym wydawnictwie redaktorem pisma informatycznego, ale byłem jednocześnie szefem działu informatyki. I dla szefów działów, dla kierowników działów zorganizowano takie szkolenie. Przyszedł ekspert od zarządzania czegoś tam, no generalnie osoba, która w temacie siedzi, zarządzania ludźmi, i opowiadał różne mądrości, z którymi ja czasami się zgadzałem, a czasami się kompletnie nie zgadzałem. Znaczy wydawały mi się one jakimiś totalnymi dyrdymałami. I w końcu w takich, powiedzmy, kolejnych sesjach przepytywania uczestników tego spotkania, tam siedziało kilkanaście osób, które rzeczywiście pełniły funkcję kierowników czy dyrektorów departamentów, zadał takie publiczne pytanie na temat tego, jak my motywujemy podległych nam pracowników. I ci kierownicy, moi koledzy, odpowiadali w bardzo różny sposób. Niektórzy mówili, że w różne formy nagród, różne formy zachęty, pieniądze również, czyli premie finansowe, czy przypomnienie o tym, że są deadline'y, że czasami tam takie połechtanie jakimś miłym słowem, poklepaniem po plecach. I w końcu jakby kolejka doszła do mnie. Ja pamiętam, że wtedy się strasznie tak oburzyłem wręcz na głos i powiedziałem, guys, ja w ogóle nie motywuję pracowników. Dlaczego miałbym to w ogóle robić, tak? Dobieram sobie takich ludzi, których nie trzeba motywować. Takich ludzi, którzy wiedzą, że po prostu jeżeli się bierze kasę za robotę, to się po prostu zapieprza, już tutaj nie owijając w bawełnę. I obok mnie siedział Wojtek, mój wtedy bezpośredni przełożony w samej redakcji, bo ja byłem szefem działu IT, a on był z kolei moim przełożonym w redakcji, był redaktorem naczelnym. I pamiętam, że bardzo podobnie zareagował i ten prowadzący tak się wtedy na nas spojrzał. Wszyscy wokół tak się na nas spojrzeli. No i tak pamiętam minę tego prowadzącego i takie sformułowanie, no tak panowie, tak też można, po czym zrobił przerwę i na tym się skończyło, aż po tej przerwie chyba nie wróciłem, już nie pamiętam w tej chwili, ale generalnie nie pamiętam kontynuacji tego szkolenia. Także to jest tak, że ja wierzę głęboko w to, że każdy z nas musi się w jakiś tam sposób motywować sam, po prostu. Że taka motywacja zewnętrzna, jeżeli komuś jest potrzebna, to znaczy, że to nie jest dobry partner do wykonywania pracy. I tak mi się po prostu wydawało. A jeżeli mówimy o takim moim sposobie działania wtedy i później, to było tak, że ja po prostu zasuwałem, bo robiłem rzeczy ciekawe, interesowało mnie to, co robiłem. Jak mnie coś nużyło, to się po prostu brałem za coś innego, coś, co mnie interesowało. I w zasadzie można powiedzieć, że tak przepracowałem całe życie, że podejmowałem się różnych wyzwań. To też jest taki czynnik, o którym będę mówił. Podejmowałem się różnych wyzwań, bo po prostu no, wierzyłem, że wszystko da się zrobić. Znaczy, rzeczywiście nie było dla mnie dużo rzeczy takich, które uznałbym za zbyt trudne, albo po prostu mało kto mi powiedział, że nie da się ich zrobić, więc je po prostu robiłem. Taki młodzieńcy, tacy bez spojrzenia szerokiego, to często mają takie podejście, że im się udają różne rzeczy, które się starszym nie udają, dlatego że po prostu nikt im nie powiedział, że tego się nie da zrobić. I wcale mi się wtedy też nie wydawało, że jestem nie wiadomo jakim herosem. Po prostu brałem robotę, którą miałem do zrobienia na warsztat, robiłem i kończyłem i tyle. Czyli można powiedzieć, że w dużym uproszczeniu motywacja, ale po prostu wierzę w to, że po prostu warto pracować, że się, jak się zasuwa, to te efekty są. I z drugiej strony zastanawiałem się, kiedy mi taka wewnętrzna motywacja siadła, bo ona rzeczywiście mi parę razy w życiu siadła. I to najczęściej wydarzało się wtedy, kiedy ja zaczynałem robić rzeczy powtarzalne. Bo to było dla mnie coś takiego, co było po prostu nudne, co wydawało mi się mało rozwijające. Czasami nie uważałem tego już za wystarczająco ciekawe, albo wręcz odwrotnie. Motywacja mi też siadała wtedy, kiedy ja coś uważałem za ciekawe, ale na przykład osoby wokół mnie mówiły mi, no Michał, no tego się nie da zrobić. Zobacz to, zobacz tamto, zobacz ile tutaj jest czynników ryzyka. Zobacz, że inni już to zrobili, więc nie ma sensu robić tego samego, że coś tam dużo pieniędzy kosztuje, albo że po prostu po co ja mam się spinać, tak? Po co mam się porywać na kolejną rzecz wielką, lepiej zachować to status quo, które jest i nie szczególnie wyskakiwać gdzieś tam przed szereg. I czasami ta chęć robienia czegoś, nawet jeżeli ona we mnie była, to rzeczywiście była zabijana przez te osoby, które gdzieś tam z boku zaszczepiały mi dziesiątki różnych wątpliwości czy powodów, dlaczego te moje pomysły należałoby uznać za słabe po prostu. Widziałem też taki efekt, że kiedy tych wyzwań mi brakowało, to bardzo trudno było mi się wziąć do pracy. Czyli jeżeli nie uznawałem czegoś za wystarczająco ambitne, to po prostu odklepywałem pańszczyznę, można by było powiedzieć, tak? A motywacja też mi siadała wtedy, kiedy wokół były osoby, które na przykład w jakiś sposób starały się kontrolować moją pracę, czy zmuszały mnie do przygotowywania jakichś głupich raportów na temat tego, co robiłem. To też się zdarzało w mojej karierze pracownika etatowego, ale myślę, że jakby sposób zarządzania pracą pracowników etatowych to jest temat na zupełnie oddzielny podcast. Raczej byłem tutaj konsumentem niż zarządzającym. Nie, no później byłem zarządzającym pracą innych, ale no właśnie. Ale wrócę do tego, co jest myślę teraz i co jest dla mnie szczególnie istotne teraz, dlatego że teraz moja sytuacja jest totalnie inna, bo no, gdy byłem na etacie, to rzeczywiście miałem takie motywatory zewnętrzne, a teraz jest inaczej, bo jestem przedsiębiorcą, nie mam żadnego formalnego schematu pracy, nie mam planu dnia, nie mam planu pracy, wszystkie cele muszę sobie wyznaczać sam. I przyznam się, i to jest taki stan na dzień dzisiejszy, że mi jest dosyć trudno, bo rzeczywiście tych motywatorów zewnętrznych brak. Po pierwsze, do pracy nie chodzę. Czyli nie muszę wstawać o konkretnej porze. Nie ucieknie mi żaden autobus, nie wpadnę w korki jadąc samochodem, bo po prostu pracuję w domu. Nie mam też takich czynników zewnętrznych jak na przykład wiele osób, czyli na przykład kredytu hipotecznego, czy jakichś innych długów czy zobowiązań, które zmuszałyby mnie do tego, żeby pracować, żeby zarobić przynajmniej na raty. Albo pracować, bo nie będę miał co do garka włożyć. No na szczęście ten etap w życiu, myślę, mam już za sobą zamknięty. no efekty są konkretne i efekty są dosyć brzemienne w skutkach, dlatego że mi się po prostu czasami nie chce. I skoro nie mam takich motywatorów, to rzeczywiście tak jest, że późno wstaję, wkurzam się czasami sam na siebie, że tak późno wstałem i nakręca się taka spirala, która totalnie nie sprzyja temu, żeby efektywnie pracować. Czasami jak już tak późno wstanę, a po tym jak skończyłem pisać książkę, już się na ten temat żaliłem, więc powiem to jeszcze raz, że jak skończyłem pisać książkę, to po prostu ten reżim, który miałem wcześniej, on mi się kompletnie posypał. No i teraz muszę stosować różne triki i sztuczki na sobie, żeby rzeczywiście do pracy się zmotywować i za pracę się zabrać. Dodam tylko, że jest godzina 17.48, czyli można powiedzieć po regularnym dniu pracy. Ja dopiero teraz zaczynam nagrywać ten odcinek podcastu. Czyli też tak nie jest, że jakoś wcześniej pracę kończę, mi się ta praca potrafi strasznie dłużyć i wydłużać i trwać gdzieś tam do wieczora, co wcale dobre nie jest. I teraz jak pomyślałem bardzo głęboko nad tym, jakie są te okoliczności sprzyjające temu, żeby jednak do pracy siadać z radością, to podzieliłem to sobie na kilka obszarów. Jeden obszar to jest ogólnie zadbanie o swoje ciało, swoją dobrą kondycję fizyczną, bo to jest coś, co mi bardzo sprzyja. Drugi obszar to jest zadbanie o swój umysł, ogólnie rzecz biorąc, czy o nastawienie swoje również. Trzeci obszar to jest takie pewna procedura startowa, ja to nazywam, inicjowanie się do pracy. I czwarty obszar, który tu wyróżniłem, to są różnego rodzaju właśnie i wewnętrzne, i zewnętrzne takie motywatory czy zobowiązania, których się podejmujemy po to, żeby rzeczywiście w tych naszych postanowieniach co do tego, co zrobimy, wytrwać. I po kolei teraz omówię, co w każdym z tych obszarów robię. Więc tak, przede wszystkim rzeczywiście hołduję zasadzie, że w zdrowym ciele zdrowy duch, aczkolwiek ja nie jestem wzorem zdrowia, to żeby była jasność. I zawsze jak zaniedbuję którykolwiek z tych punktów, który za chwilę wymienię, to gdzieś mi się zaczyna sypać takie pozytywne nastawienie czy dobre przygotowanie się do pracy. Więc pierwsza zasada, piję dużo wody. Piję autentycznie dużo wody, staram się pić wodę regularnie, wypijam 1,5 do 3 litrów wody dziennie. Zawsze mam przy sobie, już się nauczyłem w ten sposób, że zawsze mam przy sobie 1,5 litrową butelkę wody. Można powiedzieć butelkę wielorazową, bo ja piję wodę kranówę filtrowaną, ale leję sobie ją do butelki 1,5 litrowej. Tą butelkę stawiam koło swojego biurka. Na biurku stawiam sobie kubek i po prostu już odruchowo w tej chwili sięgam po ten kubek i gdy ten kubek jest pusty, to dolewam po prostu wodę. I tak można powiedzieć po 3 godzinach mniej więcej pracy mam te 1,5 litra wody wypite, więc tak to wygląda w praktyce. Druga rzecz, ćwiczę. I to też jest coś takiego, czego mi bardzo brakowało w toku pracy nad książką, kiedy rzeczywiście rzuciłem się wyłącznie do pracy. W tej chwili ćwiczę, ćwiczenia zabierają mi około godziny dziennie. To nie są żadne wyszukane ćwiczenia, to są pompki, to są przysiady, to są barpisy i dołożyłem jeszcze do tego podciąganie się na drążku tam w różny sposób, tak żeby i brzuch, i ręce ćwiczyć, i plecy również, nie? Także w tej chwili ćwiczę godzinę dziennie i to jest godzina zazwyczaj wieczorna, ale żeby mieć czas na te ćwiczenia, w zasadzie chciałbym to przesunąć na rano, ale z różnych powodów tego nie zrobię. Za chwilę będę mówił, dlaczego tego nie zrobię. To jest moja specyfika. W każdym razie ćwiczę wieczorem i teraz, żeby móc wygospodarować tą godzinę na ćwiczenia, to ja w zasadzie muszę być dobrze przygotowany do tego, żeby tą godzinę po prostu każdego dnia mieć. Więc to też w pewien sposób determinuje mój dzień. Ja ćwiczę wyłącznie w domu, także nie muszę nigdzie wychodzić, nie muszę w żaden szczególny sposób się przebierać, po prostu się przygotowuję jakieś tam dresy proste i koszulkę zdejmuję i cisnę po prostu. Punkt trzeci, prawidłowe odżywianie. I to jest taki obszar, w którym ja mam największe zaniedbania, bo ani nie gotuję, ani sobie potraw szykować nie lubię, jem co mi tam w rękę wpadnie. Ale wiem też, że jeżeli prawidłowo się odżywiam, to po prostu udaje mi się utrzymywać taki poziom energii na odpowiednim poziomie. I o tym, że to jest ważne, przekonałem się całkiem niedawno, bo po wakacjach, jak mi siadła rzeczywiście wydajność po książce, to mi się wydawało, że to jest jakby jedyny czynnik. Później już ochotę miałem, a mimo to jakoś strasznie duże problemy miałem ze skupieniem się i tak dalej. I zasugerowano mi, żebym zbadał sobie poziom witaminy B12, którego w zasadzie nigdy nie sprawdzałem. Okazało się, że mam całkiem spore niedobory. W tej chwili jestem suplementowany, że tak powiem. Brakuje, mam niskie poziomy witaminy B12, niskie poziomy żelaza. I powiem tak, Myślę, że kluczowe jest, szczególnie w przypadku panów po 40, czyli tak w moim wieku, żeby jednak regularnie się badać i weryfikować, czy ten nasz organizm jest w takiej kondycji, która daje nam szansę na to, żeby mieć po prostu dobre rezultaty. Czwarty punkt, bardzo, bardzo istotny i to jest punkt, którego się trzymam cały czas praktycznie, to jest wysypianie się. Ja potrzebuję dzisiaj minimum 7 godzin snu. Jeśli śpię krócej, to po prostu gorzej się czuję, gorzej mi wszystko idzie, jestem roztargniony, gdzieś tam rozkojarzony i tak dalej. Potrafię się oczywiście zmusić do pracy, bo to nie jest w moim przypadku jakaś większa filozofia, ale trudno mi wpaść w taki tryb, który określa się mianem flow. Taki tryb, kiedy praca ci się rzeczywiście pali w rękach, kiedy wykonujesz tą pracę bez, w zasadzie łapiesz się później ze zdziwieniem za głowę, kiedy widzisz, ile czasu już upłynęło, ile czasu się pracowało, bo rzeczywiście ten czas gdzieś tam po prostu zasuwa jako szalały, a robota super świetnie idzie. Ja takiego stanu już dawno nie doświadczyłem, to znaczy na pewno po zakończeniu pracy nad książką takiego stanu nie miałem, żeby mi robota sama się w rękach paliła, czy można powiedzieć w mniejszym, większym stopniu mimo wszystko się do niej zmuszam. I piąty punkt to jest robienie sobie przerw w pracy. Czasem to są takie przerwy obowiązkowe, bo tam Gabi coś ugotowała i po prostu trzeba przyjść i zjeść. A czasem to są takie przerwy wymuszone, bo na przykład pijąc tyle wody, ile ja piję, no to po prostu regularnie muszę biegać do ubikacji. I to jest też taki dobry moment, żeby wstać, trochę się przebiec po mieszkaniu, chociażby gdzieś tam rękami pomachać, pompki zrobić. Dobry moment na to, żeby rzeczywiście trochę ten organizm rozruszać, bo jak się organizm rozrusza, to też dużo fajniej się pracuje. To jest też ten moment, kiedy mogę okno otworzyć tak na poważnie, żeby się pokój przewietrzył, w którym pracuję i tak dalej, więc to są takie podstawowe elementy, jeżeli mówimy o zadbaniu o moje ciało. I kolejna rzecz to jest zadbanie o mój umysł, czy o moje nastawienie, więc pierwsza rzecz jest taka, że ja nie mam żadnych, tak jak mówiłem, nie mam żadnych zewnętrznych motywatorów, więc muszę mieć mocne motywatory wewnętrzne. I ja już tłumaczyłem to i w mojej książce, i mówiłem też w innych podcastach o tym, żeby znaleźć takie swoje why, czyli dlaczego my robimy to, co robimy. To nie jest mój koncept, gdzieś o tym przeczytałem, gdzieś od kogoś o tym usłyszałem. To jest coś, co również przyświeca mi przy konstruowaniu moich planów rocznych. Dzisiaj takim największym moim why w kontekście pracy, którą wykonuję dla was, to jest to, że chcę wam dawać realną wartość. Taką wartość, która... Wartościowe treści po prostu. Takie treści, które pomagają wam gdzieś zastanowić się nad waszymi finansami osobistymi. Być może na podstawie tego zastanowienia i wskazówek, które ja daję, również wdrożyć pozytywne zmiany w waszym życiu. I mnie najbardziej dzisiaj wewnętrznie motywuje takie... jak to dobrze powiedzieć? Takie wewnętrzne poczucie obowiązku. Bo ja mam przeświadczenie dosyć mocne, że to, co robię dzisiaj, to jest pewien mój talent, który mam i nie mogę tego talentu zachowywać tylko i wyłącznie dla siebie, czyli muszę się gdzieś tam ze światem, z wami nim podzielić. Zastanawiałem się głęboko nad tym, czy pieniądze są motywatorem dla mnie i powiem tak, żeby być dobrze też zrozumianym, a nie wiem, czy będę dobrze zrozumiany, że pieniądze zawsze były dla mnie jakimś tam motywatorem, dlatego że ja lubiłem obracać pieniędzmi, w tym sensie, że obracać również w liczbach, tak? Gdzieś mnie to zawsze pasjonowało, nie bez powodu spisuję wydatki, planuję budżet i zastanawiam się, jak zmaksymalizować to, co mam, ale one nigdy nie były takim motywatorem samym w sobie, znaczy gdzieś tam uważałem, że pieniądze są pochodną dobrze wykonywanej pracy, więc dla mnie dzisiaj pieniądze są takim miernikiem, na ile potrafię zamieniać moją pracę na taki bardzo namacalny i policzalny efekt, nie są celem samym w sobie. I to też chcę powiedzieć, tak? Czyli pieniądze, można powiedzieć, dzisiaj nie są motywatorem, zwłaszcza, że zarabiam dużo więcej pieniędzy niż tak naprawdę na życie potrzebuję. Ale dla mnie motywatorem bardzo dużym jest na przykład to, ile wy składacie codziennie zamówień na książkę. Bo widzę te wykresy i to mnie w jakiś tam sposób podkręca, pozytywnie nastraja i pasjonuje i zaskakuje też tak pozytywnie, że to cały czas się kręci, cały czas się kręci. To ma też negatywny efekt, bo zauważyłem u siebie taki efekt dosyć chorobliwego podglądania tych wyników sprzedaży, że wstaję rano, patrzę, ile tego jest, kładę się spać, też zerkam, ile tam tego jest, więc gdzieś tam od czasu do czasu jakieś raporty sobie tworzę i analizuję, ale to też tak jest, że ze względu na to, że ja się interesuję tą tematyką, interesuje mnie to, w jaki sposób można tutaj wpływać na to, żeby coś poprawić, żeby te wszystkie współczynniki poprawiać, no to dlatego mnie to też kręci. No a jak mnie coś kręci, no to wiadomo, że poświęcam na to czas, no to w ten sposób to się napędza. Warto także sobie co jakiś czas to swoje why, czy to swoje dlaczego modyfikować, czy zastanawiać się, czy ono nadal rzeczywiście w tej formie obowiązuje, w której sobie to zapisaliśmy. Kolejną rzeczą są afirmacje, czyli coś takiego, co twierdzimy bądź myślimy o samych sobie i o tym, kim chcielibyśmy być. I ja, można powiedzieć, takich afirmacji za specjalnie nie stosuję, aczkolwiek parę elementów, które mają mnie pozytywnie nastroić na każdy dzień, sobie zapisałem i nie jest tak, że codziennie do nich wracam, ale 2-3 razy w tygodniu rzeczywiście sobie tą listę czytam. Mam tutaj taką listę zapisaną, już chyba kiedyś wam czytałem w którymś podcaście. 2014 rok, 20 grudnia. Mam zapisane coś takiego. Jestem dobry, mam wszystko, czego mi potrzeba, by zrobić cokolwiek chcę. I jak nad takim zdaniem się zastanawiam, dochodzę do wniosku, prawda, rzeczywiście tak jest, tak? Dalej, jestem dobrym ojcem i mężem i każdego dnia będę jeszcze lepszy. Nie cofnę czasu, więc liczy się tu i teraz. Czyli nie ma co się też skupiać na tym, co było, tylko rzeczywiście dbać o to, żeby dzień dzisiejszy, teraźniejszość, to był ten moment, który jest maksymalnie wykorzystany. No nie wszystko wam będę czytał, zaraz zobaczę, co jeszcze mogę wam przeczytać. O, dla was. Dzielę się swoją wiedzą, bo to mogę rozdawać i jest to dobre dla innych, a mnie przybliża do nieba. Lubię to robić. Lubię patrzeć, jak inni rosną dzięki mnie. Mam czas dla przyjaciół. Jestem autorytetem w dziedzinie blogowania i finansów. Każdego dnia ćwiczę przez 30 minut, bo wiem, że ruch pomaga mi być w dobrym stanie psychicznym i efektywnie pracować. Efektywnie wykorzystuję czas, bo dziś jest ten dzień, który kształtuje moją przyszłość. Nie pozwolę, by czarne myśli trwały dłużej niż chwilę. Wiem, że najlepsze rezultaty osiągam, gdy myślę pozytywnie i po prostu działam. No, więc takie proste rzeczy zupełnie. I to się tak wydaje, ale jeżeli czytamy tego typu rzeczy, to nie jest kłamstwo, albo jest to bardzo bliskie prawdy, wtedy, kiedy mamy optymalny nasz nastrój, a czytamy to wtedy, kiedy mamy zły nastrój, to bardzo łatwo jest uwierzyć w to, że rzeczywiście tak jest. I po prostu przestać się przejmować teraźniejszością, tylko zasuwać do przodu. Przestać się zamartwiać sobą, tylko zasuwać do przodu. Kolejny punkt trzeci to jest to, że czytam inspirujące rzeczy. Znaczy to są książki najczęściej, ale też czasami zdarzają się jakieś inne publikacje gdzieś tam w internecie, bo one też mogą być inspirujące, czy jakieś case studies. Ja już część książek wam polecałem, tych, które uważam, że warto przeczytać w 2 odcinkach podcastów. Nie pamiętam w tej chwili numerów odcinków, ale zamieszczę je w notatkach do tego odcinka. I tak swoją drogą pomyślałem sobie, że gdybyście chcieli rzeczywiście otrzymywać w miarę na bieżąco takie sugestie ode mnie, co ja czytam, albo jakie książki mam na liście do przeczytania zaplanowane, to po prostu dajcie mi znać w komentarzach pod tym odcinkiem. Pomyślę, w jaki sposób się tymi pozycjami z wami dzielić po prostu. 4 punkt, słucham podcastów. To jest pochodna tego, co poprzedniego punktu, bo one w zasadzie zawsze mnie inspirują. Zawsze wyciągam z nich jakieś dodatkowe, świeże dla mnie informacje, jakieś strzępy, które są dla mnie przydatne, a jednocześnie słucham ich wtedy, kiedy rzeczywiście, można powiedzieć, nie robię nic innego, bo jestem gdzieś tam w drodze, no często jak jadę metrem, czy jadę samochodem, czy gdzieś wychodzę samodzielnie, no to po prostu sobie słuchawki na uszy zakładam i słucham podcastów. Zazwyczaj przyspieszam, czyli słucham szybciej, ale wchłaniam to, co słyszę i jednocześnie staram się natychmiast notować. Zawsze noszę przy sobie mały notes, w którym rzeczywiście zapisuję to wszystko, co jest dla mnie interesujące. Punkt 5. Otaczam się ludźmi, którzy ładują mnie energią. Niewiele takich osób jest wokół mnie, ale ostatnio sporo rozmawiam z Radkiem Kotarskim, czyli osobą, która prowadzi Polimaty na YouTubie. To jest taki facet, który po prostu zasuwa do przodu. On jest zawsze uśmiechnięty, zawsze zdecydowany, zawsze ma pomysły. Radek pewnie by powiedział, że więcej czerpie ode mnie niż ja od niego, ale to nie jest prawda. To jest relacja, która działa w obydwie strony. I takimi osobami warto się otaczać, bo rzeczywiście jest tak, że nawet jeżeli ja mam jakiś stan gorszy, to nawet podglądając, nie trzeba z tymi osobami rozmawiać, tylko podglądając te osoby, po prostu się inspirujemy tym, w jaki one sposób działają. Punkt 6. Przypominam sobie, po co to robię, czyli zawsze staram się wrócić do tego mojego why, zawsze staram się wrócić do tych moich afirmacji, przypomnieć sobie, dlaczego ja robię to, co robię. To jest ważne, to jest pioruńsko ważne, dlatego że najczęściej, kiedy mamy zły humor, czy czujemy się tak beznadziejnie i tak dalej, nie chce nam się nic, to po prostu w ogóle nie wychodzimy ze swojej skóry, nie stajemy obok, nie spoglądamy na siebie, tylko tak się zamartwiamy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Więc warto znowu szukać tego połączenia z tym, co daje nam, co jest źródłem naszej siły, co w optymalnej sytuacji napędza nas do robienia tego, co robimy. To jest punkt szósty. Punkt siódmy. Jeżeli to nie pomaga, to przypominam sobie, jak beznadziejnie było w poprzednich moich pracach albo w najgorszych moich pracach w porównaniu z tym, co mam w tej chwili. I to mi prawie zawsze pomaga. Ja myślę, że jeżeli jesteście etatowcami, to po prostu wystarczy sobie przypomnieć jakąś najgorszą pracę, którą w życiu wykonywaliście i ucieszyć się, że jesteście teraz w tym miejscu, w którym jesteście, a nie tam, gdzie byliście kiedyś. Bo to ja się w tej chwili śmieję, bo jak mi się przypomną różne sytuacje z mojego życia, to po prostu się zastanawiam, Boże drogi, dlaczego po prostu ja to robiłem, albo dziękuję Ci bardzo, że udało mi się z tego wyjść. Więc no właśnie. I to jest zawsze taki optymistyczny punkt. To twarz mi się zaczyna zawsze śmiać, jak sobie takie epizody z mojego życia przypomnę. Punkt ósmy to jest też taki, ja to powiedziałem, zanotowałem jako oglądam się za siebie i patrzę, jak wiele już udało mi się zrobić. Czyli to też tak jest, że w takich momentach, czasami kiedy zabieram się za jakieś trudne projekty, wielkie przedsięwzięcia i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest, o matko, nie wiem w co ręce włożyć, tyle etapów, tyle punkcików, od czego zacząć, i tak się nie uda, na pewno się posypie, coś pójdzie nie tak, bo nie ma prawa pójść ok, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie znowu, to potrafi zabić wszelki entuzjazm, jak zaczniemy piętrzyć problemy sami przed sobą, ale wtedy też lubię spojrzeć za siebie i to nie na słabe prace, tylko właśnie na efekty najlepszych projektów w życiu, jakie wykonywałem. I teraz jeżeli znacie to, co ja robię na blogu, to wiecie, że po pierwsze mój blog, po drugie podcast, po trzecie budżet domowy w tydzień jako kurs, po czwarte chociażby elementarz inwestora, kurs Pokonaj swoje długi, czy nawet książka Finansowy Ninja i efekty tych projektów, czyli to, co udało się dzięki nim osiągnąć, także wam, nie mi, to jest to, co po prostu powoduje, że twarz mi się śmieje. I potrafię też jako twórca tych projektów przypomnieć sobie, ile rzeczywiście tam było momentów zwątpienia w trakcie ich realizacji. I wtedy sobie mówię, rany, szafrański, no wtedy się udało, to i teraz się uda, no. Nie mazgaj się, tylko po prostu dupa w troki i do roboty. Pierwszy raz chyba w podcaście powiedziałem dupa. No cóż, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Przepraszam bardzo za tak niecenzuralne słowo. Także no, daje się, tak? Skoro tyle rzeczy w życiu się udało, to pewnie następne też się udadzą i wiadomo, że najgorsze te momenty, które przeżywamy, w chwile zwątpienia i tak dalej, zazwyczaj przeżywamy je wtedy, kiedy robimy coś, co jest trudne, co jest trudniejsze niż to, co umiemy, czego nauczyliśmy się dotychczas, czyli że musimy zdobyć jakieś nowe kompetencje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gdzieś poszerzyć ten zakres umiejętności, którym się posługiwaliśmy. No i tyle. No i trzeba to po prostu zrobić. I punkt dziewiąty w tej sekcji dotyczącej umysłu to jest czytam motywujące e-maile od czytelników. Mam na swoim dysku taki folder, który nazwałem referencje i tam wrzucam te wszystkie miłe maile, które do mnie przesyłacie, a jest tego od groma i ciut. I jak czasami tak się użalam nad sobą, to otwieram ten folder, czytam parę maili i wiem, że czekacie na to, co ja robię, więc to jest dla mnie też taka no, bardzo mocna motywacja, że kurczę, no szefrański, do roboty, do roboty. No właśnie, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić, więc przejdę do tej kolejnej części, kolejnej grupy zagadnień, którą nazwałem procedura startowa, po prostu. Więc ja każdego dnia staram się sobie stworzyć takie optymalne warunki do pracy. I te optymalne warunki do pracy tworzę w ten sposób, że postępuję zgodnie z pewną procedurą, którą wypracowałem. Ona nie jest prawdopodobnie optymalna. Każdy pewnie musi znaleźć swoją własną taką procedurę, ale dla mnie ona przede wszystkim rozpoczyna się od zaplanowania. Czyli dobrze wiecie, że ja przygotowuję swoje plany roczne, posługuję się codziennie Nozbi, czyli taką aplikacją, która umożliwia mi zarządzanie zadaniami, więc jeszcze dzień wcześniej wieczorem, zanim się rozpocznie kolejny dzień, zanim ja pójdę spać, przeglądam i układam listę celów na następny dzień. I to jest taka rzecz, która jest dla mnie obowiązkowa. Jeżeli tego nie zrobię, to później mi się dzień sypie, więc nie chcę tego kolejnego dnia marnować, nie chcę, żeby się posypał, więc siadam sobie wieczorem, przeglądam taką listę, układam ją po kolei, co zrobię z rana, jak wstanę, co zrobię przed śniadaniem, co zrobię po śniadaniu, co zrobię w południe, po południu, co zrobię wieczorem, więc taką kompletną listę sobie układam i to jest tak, że jak mam plan i zrealizuję go, powiedzmy, nawet w tylko w 1/4, to i tak to będzie więcej zadań wykonanych niż wtedy, kiedy tego planu w ogóle nie mam. Bo w takim przypadku czas mi najczęściej przecieka przez palce i zajmuje się totalnymi pierdołami. Więc wolę ten plan mieć. I teraz jeszcze kolejna rzecz, która mi strasznie pomaga w tym, i to jest też powód, dla którego ja takie listy zadań prowadzę, to jest to, że ja uwielbiam to uczucie odhaczania zadań na liście. I jeżeli dany dzień kończę tym, że odhaczyłem wszystkie zadania, które miałem do wykonania, no to jest najlepszy finish, najlepszy możliwy finish dnia po prostu, z mojej perspektywy przynajmniej. I to jest coś, co chciałbym podkreślić, że moim zdaniem absolutnie kluczem do tego mojego sukcesu wcale nie jest to, że ja w jakiś szczególny sposób się motywuję, czy powtarzam sobie coś tam i tak dalej, tylko to, że po prostu systematycznie wykonuję mniejsze i większe plany. Oczywiście staram się działać w taki sposób inteligentny, to znaczy jeżeli widzę, że te plany zostały źle skonstruowane, to w jakiś sposób je modyfikuję. Ale plan konkretnych rzeczy to jest coś, co powoduje, że ja po prostu robię. Robię kolejne rzeczy. I tu nie ma filozofii. Nie ma, jeżeli rano wstaję z planem, to po prostu nie ma takiej rozkminy, czy ja chcę się czymś zająć, czy powinienem, czy nie, czy może czymś innym, a może mi się tego nie chce. Po prostu po kolei odhaczam kolejne rzeczy na mojej liście. I można powiedzieć, że dzięki temu, że taki plan mam, to nie muszę się jakoś szczególnie motywować. Oczywiście, znowu powiedziałem, że to jest taka rutyna, więc tak, plan mam stworzony wieczorem, przygotowany, ale codziennie rano też staram się dzień zaczynać według określonego schematu. Pierwsza rzecz, jak się budzę, to staram się do siebie uśmiechnąć. Poważnie mówię, że jak leżę w łóżku, wstaję, to staram się do siebie uśmiechnąć i powiedzieć sobie, tak w myślach sobie mówię, to będzie super dzień, dzięki Ci Boże, że się znowu obudziłem, że mam dobry plan na dzisiaj, że myślę, że dzięki temu planowi po prostu dam radę. I to jest znowu takie pozytywne nastrojenie się, a nie negatywne, bo negatywne też mi się zdarza. Znaczy, żeby nie było, że to tak zawsze. Czasami budzę się i mówię, matko, ile mam tych punktów na tej liście, masakra, nie chce mi się wstawać. Więc zdecydowanie wolę ten pierwszy scenariusz. Kolejna rzecz, którą robię, jak już wstanę, no to jest przegląd, szybki przegląd planu, tak żeby sobie przypomnieć te zadania, które są tam pierwsze na liście, pierwsze zadanie na liście, drugie zadanie na liście. Szybka modlitwa, śniadanie, prysznic i do roboty. Dlaczego plan sobie przypominam wcześniej? Dlatego, że już będąc pod prysznicem jestem w stanie planować, jak dane zadanie wykonam. Znaczy planować, gdzieś tam przemyśliwać po prostu. W ogóle ten czas pod prysznicem to jest dla mnie najbardziej produktywny czas chyba w ciągu dnia. Teraz możecie się jeszcze zastanawiać, skąd ja wiem, co konkretnie będę robił kolejnego dnia. No to trochę jest tak, że to wynika z planu rocznego, czyli plan roczny to jest taki plan na wysokim poziomie ogólności, ale później go sprowadzam na detale, no i raz w tygodniu sobie planuję, w niedzielę wieczorem najczęściej planuję, co zrobię do soboty, do kolejnej soboty po prostu, więc po prostu rozkładam zadania na kolejne dni, no i wiadomo, że coś tam w ciągu tygodnia jeszcze wpada w międzyczasie, no ale to po prostu dopisuję do tej listy, czyli w zasadzie można powiedzieć, że każdego dnia jak wstaję, kładę się wieczorem, a później wstaję rano, to już wiem, co tego konkretnego dnia mam do zrobienia. Kolejna rzecz, gdy już usiądę do pracy, to staram sobie stworzyć takie optymalne warunki do pracy, czyli pierwsza rzecz, słuchawki na uszy. Ja uwielbiam pracować w słuchawkach. Słuchawki zamknięte, które wycinają mnie od świata zewnętrznego. Nawet jeżeli jest hałas na zewnątrz, to ja po prostu mam zamknięte słuchawki, takie, które dźwięków nie przepuszczają, a podłączone do komputera i z tego komputera najczęściej puszczam sobie zawsze tą samą muzykę. Czyli tak, z jednej strony to może być, w zależności od nastroju, to może być serwis Calm.com, na którym po prostu można odgłosy natury odtwarzać, już o tym kiedyś mówiłem. Mam również stworzone playlisty na Spotify'u, na których mam swoją ulubioną muzykę, ale też lubię słuchać muzykę bez słów, czyli kawałki akustyczne. Zalinkuję wam, ostatnio słucham notorycznie gościa, który nazywa się David Cutter, ma na SoundCloudzie, udostępnia swoje utwory, także no, mi to w zupełności wystarcza do tego, żeby się po prostu wyłączyć ze świata zewnętrznego i skupić na muzyce. I też zaobserwowałem coś takiego, że jeżeli pracuję z daną muzyką czy z danym rodzajem odgłosów przez dłuższy czas, to później się przyzwyczajam, że jak włączam dokładnie te odgłosy, no to w zasadzie nastrajam się do efektywnej pracy. Tak było właśnie z serwisem Calm.com, czyli czymś, co odtwarza odgłosy natury, że jeżeli siąpi w tle deszcz, to ja już wiem, że to jest taki moment, kiedy należy usiąść do pracy po prostu i pracować. To, co mi również bardzo pomaga w takich optymalnych warunkach, to jest to, żeby odpowiednio ustawić swój kalendarz. Czyli na przykład wszystkie spotkania, które mam, ustawiam po południu, bo chcę jak najwięcej pracy wykonać z rana, znaczy z rana do godziny powiedzmy 14, to jest taki optymalny czas dla mnie do pracowania. Optymalnie do 12, no ale jeżeli się przeciągnie do 14, no to chcę mieć ten czas, żeby z tych najważniejszych zadań danego dnia się wywiązać po prostu. Kolejny aspekt też ważny, to jest porządek. Lubię mieć porządek przynajmniej wokół siebie, czyli mam porządek na biurku, mam również porządek na desktopie w komputerze, mam też taką świadomość, która mi pomaga, świadomość porządku w papierach i w finansach. To jest coś, co daje mi niesamowite poczucie bezpieczeństwa, więc jakby, jeżeli mam gdzieś bałagan wokół siebie, to powoduje pewien niepokój. Więc staram się tak przygotować, żeby po prostu na rano rzeczywiście było gotowe, że siadam do komputera i pracuję, nie muszę tutaj się gdzieś tam jakoś strasznie organizować, po prostu wszystko mam przygotowane i zorganizowane. I tak podsumuję tą grupę punktów w ten sposób, że jak widzicie, to jest przede wszystkim dyscyplina i reżim, tak? To co ja stosuję, czyli gdzieś staram siebie wtłoczyć w takie ramy, które pozwalają mi, jakby dają mi jak najmniej sposobności do tego, żeby gdzieś tam się odsunąć od tego, co mam do zrobienia, tak? Jest konkretna procedurka, jest konkretny reżim, ja w ten reżim wchodzę dobrowolnie, wykonuję sekwencję kroków i w zasadzie jestem gotowy do pracy. I to jest, myślę, coś, co mi najbardziej pomaga, czyli to nie jest żadna, znowu, to nie jest żadna tam automotywacja czy autosugestia i tak dalej, tylko taki wtłoczenie siebie w wykonywanie po prostu roboty, że ileś tam godzin na tyłku trzeba siedzieć i tą pracę po prostu wykonywać, jakakolwiek by ona nie była. Nieważne, czy to jest praca kreatywna, czy odtwórcza, jedno i drugie trzeba po prostu zrobić. Ostatni aspekt, o którym chcę powiedzieć, to są takie wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania, których ja się po prostu podejmuję. I to mi też bardzo pomaga, dlatego że jeżeli na przykład powiem publicznie wam, co planuję zrobić, nad czym pracuję, to po prostu będzie mi wstyd tego, jeżeli miałbym tego nie dowieść, tak? Gdzieś tam nie wykonać, czy gdyby to się miało zakończyć porażką. Czasami oczywiście te moje plany, o których ja mówię, one się kończą, ziszczają gdzieś dużo, dużo później, ale już samo to, że wam powiem o moich planach rocznych, że dam wam no, przeróżne zapowiedzi wam, czy na przykład Gabi o czymś powiem, czy w stosunku do Gabi się do czegoś zobowiążę, to mi bardzo pomaga. I też chcę powiedzieć, że mam taką dwuosobową grupę, żeśmy sobie zrobili ze znajomym, można powiedzieć taki nasz mastermind, w którym my co tydzień dyskutujemy o tym, co na bieżąco robimy. Mamy cotygodniowe spotkanie na Skype'ie, gdzie po prostu dyskutujemy i w pewnym sensie też w stosunku do siebie samych, no jeżeli coś zadeklarujemy, że nad czymś pracujemy, coś tam planujemy skończyć w ciągu tygodnia i tak dalej, no to po prostu ja wiem, że mogę zostać przepytany z tego, co zadeklarowałem, no i trzeba się będzie gęsto tłumaczyć, tak, jeżeli się nie wywiążę, więc to też mi bardzo, bardzo pomaga. Takie zobowiązania pomagają. Ja jestem też taką osobą, która lubi rywalizować i nie lubi przegrywać, więc na mnie bardzo motywująco działa to, że się z kimś o coś założę. I to może być wyłącznie założenie się o przekonanie, ale wyznaczamy sobie jakieś cele, ja sobie wyznaczam jakieś cele, na przykład jakiś poziom konkretny. Było tak w przypadku sprzedaży książki również, gdzie staraliśmy się z Krzyśkiem, który jest szefem magazynu, ucelować w to, kto będzie miał rację co do ilości sztuk, które zostaną w magazynie na koniec roku. No i przegrałem ten zakład i tam się akurat bardzo konkretnie założyliśmy, bo założyliśmy się o butelkę dobrego szampana, więc musiałem Krzyśkowi na Sylwestra szampana wysłać, udało się. No ale lubię, że tak powiem, więc to mi też w jakiś tam sposób pomaga, jeżeli nawet o takie cele zawodowe gdzieś tam się będę zakładał, chociaż było przekonanie. I ostatni punkt, to jest punkt, o którym pisałem w ubiegłym tygodniu na blogu, o ile się wywiążę z tego zobowiązania, to powinniście byli przeczytać taki artykuł o kontrakcie z samym sobą. To jest takie moje małe oszustwo, bo to jest teoretycznie moja prywatna sprawa zupełnie, taki kontrakt, ale z drugiej strony dzięki niemu potrafię dosyć skutecznie sam przed sobą zobowiązać do różnych rzeczy, na przykład do zmiany swoich nawyków w takich obszarach, które mi się nie podobają. Zachęcam do tego, żeby zerknąć do tego artykułu, bo tam szczegółowo to omawiałem, ale też omawiałem to w książce, oczywiście Finansowy Ninja, też zachęcam do sięgnięcia do książki. I po co takie kontrakty z samym sobą funkcjonują, jak one u mnie funkcjonują, jak mogą ogólnie funkcjonować. Czyli coś, co pozwala nam postanowić, że będziemy działać w określony sposób i po prostu się własnej deklaracji trzymać. Ale to oczywiście wymaga pewnej refleksji, pewnego zaplanowania również. Ale to jest coś, co bardzo, 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 bardzo dobrze mi służy. I to w zasadzie tyle podpowiedzi i teraz przejdę do dwóch elementów. Powiem, co rozwala mój dzień, czyli kiedy nie udaje mi się pracować tak, jakbym chciał, kiedy nie udaje mi się zmotywować mnie samego. I druga rzecz, opowiem wam o tym, jak się relaksuję, bo to też myślę, że jest ważnym elementem tego, żeby mieć po prostu energię do pracy. Więc tak, rzeczy, które rozwalają mi dzień, to pierwsze to jest zmiana rutyny. Czyli na przykład takie prozaiczne rzeczy, typu, że wstanę rano, wezmę komputer na kolana, usiądę na kanapie i nie pójdę długo się myć i nie zjem śniadania. I czasami potrafię przesiedzieć tak do 12, ale czasami robiąc rzeczy totalnie głupie, czy gdzieś tam zaglądając w sociale i tak dalej, odpowiadając na maile, czyli zajmując się rzeczami, które no nie w tej kolejności, w której powinienem, i to mi kompletnie burzy cały rytm dnia, bo później już nie ma takiego dobrego momentu, w którym mógłbym zjeść śniadanie, ani dobrego momentu, w którym mógłbym wziąć prysznic, więc różnie z tym bywa. Ta zmiana rutyny jest generalnie szkodliwa i widzę to. Kolejna rzecz to jest zignorowanie planu. Czyli na przykład zabranie się za jakieś czynności, które i tak muszę zrobić, ale które nie są najważniejsze danego dnia. Z mojej perspektywy to jest przede wszystkim zajmowanie się przeróżnymi pierdołami. A taką pierdołą, można powiedzieć, jest to, że otworzę pocztę elektroniczną i zacznę odpowiadać na wszystkie maile, które otrzymałem. I z jednej strony teoretycznie wydaje mi się, że wykonuję jakąś konstruktywną pracę, a tak naprawdę to tak wcale nie jest. To znaczy nie robię tego, co zaplanowałem, że zrobię. Robię coś zupełnie innego. Kolejny punkt. Też bardzo mocno zauważyłem, że bardzo odciągają moją uwagę wszelkie newsy. Czyli jeżeli z rana usiądę, z rana czy w południu usiądę, zacznę czytać jakieś serwisy typu gazeta.pl, w ogóle u mnie to było przez długi czas i chyba nadal jest takie nawykowe, że ja otwierając okno przeglądarki, jak się nudzę, wpisuję konkretne adresy i tam gazeta.pl jest jednym z nich, tak? Bo wiem, że zawsze coś nowego tam przeczytam. Oczywiście jakość tego serwisu jest coraz gorsza, więc w ogóle nie rozumiem sam siebie, no ale jednak w ten sposób działam. Więc staram się nie czytać żadnych newsów, bo wiem, że one kradną moją uwagę. Mogę sobie poczytać takie serwisy po pracy, w przerwie od pracy, ale też w określonym czasie, żeby po prostu nie było tak, że rozpraszam się, demotywuję, dekoncentruję, zaprzątam sobie głowę jakimiś innymi zmartwieniami, tak jest na przykład, jeżeli czytam jakieś serwisy ekonomiczne, że bulwersuje mnie to, co czytam czasami i ciężko się później zebrać, nie? Od razu jest taka pokusa, żeby natychmiast się tym podzielić w mediach społecznościowych, co przeczytałem i co mnie bulwersuje, a to też nie jest dobry, znaczy pośpiech na pewno nie jest dobrym doradcą. I kolejny punkt to jest wsiąknięcie w social media, tak to szeroko nazwę. Gdy pracuję, no to jest koszmar, bo jeżeli rzeczywiście otworzę Facebooka na chwilę, to Facebook ma tą niesamowitą cechę, że można go przewijać w nieskończoność. I to mnie strasznie rozprasza. Dlatego nauczyłem się już w tej chwili, że jeżeli wykonuję coś naprawdę ważnego, to wyłączam notyfikacje na komputerze, żeby nic mi nie przychodziły, mi żadne powiadomienia. I jeszcze do tego robię tak, że telefon odkładam ekranem w dół. On mi nic nie wyświetla. Mam ustawione tak, żeby mi nie bzyczał, jak coś przyjdzie, tylko żeby wyświetlał na tym ekranie zamkniętego telefonu, więc jak odwrócę go ekranem w dół, to po prostu tego nie widzę. Mam totalny spokój, totalną ciszę. I tak sobie pracuję. Także jeżeli tylko uda mi się powstrzymać od takich rozpraszaczy czy niestandardowych procedur dnia, to można powiedzieć, że praca idzie mi całkiem dobrze. Pod warunkiem oczywiście, że odpowiednio wcześnie wstanę, bo z tym też bywa różnie. No i ostatni element, czyli detoks, czyli jak ja się relaksuję. Przede wszystkim punkt pierwszy, gram w Counter-Strike'a. I to jest taka moja bardzo niewyrafinowana forma rozrywki. Zazwyczaj wieczorami jakąś partyjkę, godzinkę, czasami dłużej, czasami dwie godzinki, sobie pogram w Counter-Strike'a, tak po prostu, w strzelankę. Zdarza się, że oglądam turnieje e-sportowe, to jest dla mnie też fajna sprawa, bo wtedy widzę, jak inni grają. Kolejna rzecz, oglądam seriale w telewizji, aczkolwiek ostatnio złapałem się na tym, że jest tego po prostu zbyt dużo i zbyt dużo czasu to pochłania, także już podjąłem dramatyczną decyzję, że już w ogóle zero, nic, bo był taki moment, że nie oglądałem telewizji. Później oczywiście zacząłem znowu oglądać, tak na zasadzie porelaksuję, ale łapię się na tym, że więcej oglądam reklam niż filmów. No oczywiście super detoksem jest poczytanie książki, szczególnie takiej książki, która jest inspirująca w jakimś tam stopniu, a tylko takie książki staram się czytać, więc to jest dwa w jednym, można powiedzieć. Czy wyjście na przykład z Gabi na spacer, chociaż ostatnio smog w Warszawie nas trochę przystopował z tymi spacerami, ale to też jest coś takiego, co daje mi kompletny odpoczynek. Niektórzy z was pytali mnie, czy ja funduję sobie jakieś nagrody. na przykład gdzieś tam wyjazd w jakieś egzotyczne miejsce albo nie wiadomo co. Ja powiem szczerze, nie, dlatego że mnie to w żaden sposób nie pasjonuje z jednej strony, takie wyjazdy. Z drugiej strony nie jest tak, że mnie to jakoś szczególnie motywuje, że takie nagrody by mnie jakoś szczególnie motywowały. Po prostu ja, uczciwie mówiąc, mam wszystko, czego potrzebuję do życia, mam na bieżąco, że tak powiem, pod nosem. Dlatego ja też nie ustalam sobie jakichś super nagród. Dla mnie sama dobrze wykonana praca i efekty tej pracy, takie zauważalne, mierzalne, to jest nagroda, bo co by nie mówić, ja lubię pracować i lubię widzieć, że to, co robię, po prostu przynosi konkretny efekt. I to uważam, że to jest najfajniejsza nagroda, jaką ja mogę otrzymać. A reszta, no cóż, może wam się wydawać, że takie moje życie jest smutne i puste i nie ma w nim zbyt wielu atrakcji, ale naprawdę nie mam jakichś szczególnych potrzeb. Widzę około 50 minut widzę w tej chwili na liczniku, w związku z tym będę powolutku już kończył. Także może podsumuję to, co powiedziałem i takich kilka punktów, które są dla mnie, myślę, absolutnie kluczowe w temacie motywacji. Po pierwsze, uważam, że nie ma żadnego sekretu tej mojej motywacji. Jedyną formą motywowania się u mnie jest stworzenie sobie takiego zestawu okoliczności, który sprzyja dobrej atmosferze pracy. Oczywiście tak zupełnie obiektywnie, uczciwie, to mi jest coraz trudniej sobie stwarzać taką atmosferę, bo mi się też nie chce po prostu. Ale im głębiej sięgam do siebie, im głębiej sięgam do tego swojego why, dlaczego coś robię, tym też łatwiej jest mi powrócić na tą właściwą ścieżkę. I jeśli miałbym wskazać taki jeden absolutnie sekret, to jest po prostu zabrać się za to, co się ma do zrobienia. Po prostu robić, zacząć. To nie ma żadnej magii. Jak coś się zaczyna robić, to, a przynajmniej ja tak mam, jak coś zaczynam robić, to potem się stopniowo wkręcam w dany temat i czasami widzę, jak wiele jeszcze mam do zgłębienia i wtedy sam się nakręcam, bo dla mnie to jest właśnie motywujące. To, że czegoś nowego się dowiem, że czegoś się nauczę, że coś przetestuję, że popełnię jakieś takie błędy wieku dziecięcego, ale będę bogatszy o te wnioski, które z tego wyniosłem. Czyli pierwsze to się zabrać do robienia, a dopiero później gdzieś tam korygować to w oparciu o tą wiedzę, którą zdobywamy na bieżąco. Oczywiście z minimalnym planem jak najbardziej, tak? Ale czasami też nie ma co komplikować, dlatego że przy prostych rzeczach nie ma co planować. Jeżeli coś jest proste, łatwe i przyjemne zadanie na 2 godziny czy coś, to po prostu trzeba je zrobić i już. Czasami, obiektywnie mówiąc, jest tak, że odpuszczam i dosyć ostentacyjnie się wtedy lenię. I to tak długo się lenię, aż się wkurzę sam na siebie, dojdę do takiego dna, można powiedzieć, przeżyję taką fazę rozpaczy i wtedy w końcu jakoś zbieram się w sobie, jestem tak już wkurzony na to, że nic nie robię, tak jestem wkurzony na siebie, że po prostu zabieram się za robienie tych rzeczy, które mam do zrobienia, tak jakby się nic nie stało. I nie potrafię tego dobrze zdefiniować. Myślę, że czasami jest tak, że ileś tam rzeczy wokół musi się zawalić, to nie jest często w moim przypadku, ale ileś tych rzeczy wokół musi się zawalić i jak już się zawalą, no to ja wtedy tak zupełnie jak Feniks z popiołu się odradzam i zaczynam działać. Reasumując już tak całkowicie na końcu, to co się liczy, to się liczy dyscyplina, pewien reżim działania, a nie to, co jest taką prostą motywacją, typu, że coś sobie powiemy. I myślę, że to jest taka refleksja, z którą chciałbym was absolutnie zostawić. To nie jest też tak jeszcze w tej mojej pracy, która jest w dużej mierze pracą twórczą, że ja zawsze jestem tak samo nastrojony dobrze do pracy. Czasami wena przychodzi i siada na moim biurku i pomaga, a czasami jej po prostu nie ma. Więc czasami jest to po prostu mniejsza lub większa męczarnia. No i co z tego? Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, także po prostu cisnę, idę naprzód. Im bardziej cisnę, tym łatwiej mi się pracuje i tym szybciej jestem zadowolony z efektów. Także to też tak jest, że lubię wykonywać swoją pracę sprawnie, bo wiem, że tą nagrodą jest ten efekt, który za chwilę będzie, jakiś kolejny wpis, który się na blogu pojawił, czy kolejny podcast, który został opublikowany. I na koniec myślę, że zapytam was, w jaki sposób wy się sami motywujecie, co wy uważacie za coś takiego, co pomaga wam waszą pracę wykonywać lepiej, raźniej, z większą ochotą. Ogólnie co myślicie o moim podejściu, też bym chętnie usłyszał, bo wcale nie jestem przekonany, czy ja pracuję w optymalny sposób. Absolutnie nie jestem pewien tego. Czasami wręcz mam bardzo poważne wątpliwości, bo jednak zbyt dużo czasu przeznaczam na pracę. Wydaje mi się, że gdybym się tak naprawdę zebrał w sobie, to to wszystko, co robię, mógłbym robić w dużo krótszym czasie. No i na koniec mam jeszcze dla Was jedno ważne ogłoszenie. W najbliższy piątek, 17 lutego, będę miał swoje kolejne urodziny i z tej okazji przygotowałem dla Was taki mały prezent dla wszystkich osób, które tego konkretnego dnia zamówią książkę Finansowy Ninja, to ja wezmę na siebie koszt pakowania i wysyłki tej książki, czyli krótko mówiąc, zrobię taki dzień darmowej dostawy. I uprzedzam celowo tutaj w podcaście, żebyście mogli się do tego przygotować, żebyście też, jeżeli chcecie kupić komuś książkę na prezent, to oczywiście będzie taka okazja, żeby kupić ją trochę taniej, ale też możecie dać znać swoim znajomym, że jeżeli chcą kupić moją książkę, ale gdzieś tam cena wysyłki ich odstraszała, to teraz będą mieli o te 15 zł taniej. Ja jeszcze szykuję kilka innych dodatkowych atrakcji, ale nie wiem, czy mi się uda rzeczywiście zdążyć na piątek, bo wyjeżdżam za chwilę na... W zasadzie jestem w tej chwili. Wyjeżdżam za chwilę, jak nagrywam, ale już w tej chwili jestem na feriach z dzieciakami. Także w ten piątek też jeszcze będę na feriach. No ale cóż, zobaczymy, może się wszystko uda. Oczywiście przypominam też, że linki do wszystkich wymienionych w tym odcinku zasobów znajdziecie w notatkach do tego podcastu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/093. Nieuchronnie zbliżamy się do odcinka numer 100, a dzisiaj już bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.